Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W Watykanie zaprezentowano Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Papież spotkał się z pielgrzymami z anglikańskiej diecezji Rochester.
Rozpoczniemy od aktualności.
Rozmawiać także będziemy z uczestnikami 5. Międzynarodowego Sympozjum Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii.
Oraz z księdzem Teodorem Suchoniem o zakończonym na Malcie Kongresie Księży.
Witamy Państwa 25 października.
Zapraszamy na magazyn wieczorny. W Watykanie zaprezentowano Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. 500-stronnicowe dzieło zostało opracowane z inicjatywy Papieskiej Rady Justitia et Pax. Zawiera ono systematyczny wykład katolickiej nauki społecznej, do tej pory rozproszony w różnego typu dokumentach i wypowiedziach doktrynalnych papieży. Dokument skierowany jest zasadniczo do wspólnoty wierzących, jednak nie brakuje tam akcentów ekumenicznych i międzyreligijnych.
Kompendium składa się z 4 części. Pierwsza z nich dotyczy ogólnych podstaw doktrynalnych nauczania społecznego. Druga część publikacji zawiera zasadniczy korpus klasycznej nauki społecznej Kościoła, obejmujący takie tematy jak rodzina, praca ludzka, gospodarka, życie polityczne i międzynarodowe, środowisko czy pokój. Trzecia część to wskazówki dotyczące zastosowań duszpasterskich katolickiej nauki społecznej. Dzieło zamyka część konkluzywna, nosząca wymowny tytuł o cywilizację miłości. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła zaprezentował przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax.
Niewątpliwa wartość praktyczna dokumentu polega na zawarciu w jednej książce i w sposób usystematyzowany całego nauczania społecznego Kościoła, sprowadzonego do swych podstaw biblijnych, filozoficznych, teologicznych i antropologicznych. Jest też element doktrynalny. Odnośnie wielu tematów cytowane są oficjalne dokumenty Kościoła. Największa nowość kompendium polega na usystematyzowaniu całego ogromnego nauczania społecznego Kościoła. Takie oficjalne opracowanie do tej pory nie istniało. Następnie dokument stawia czoła wielu res nove, które mają miejsce w świecie pracy czy gospodarki. Podejmuje szczególnie tematy dotyczące globalizacji, roli społeczeństwa obywatelskiego, pracy, zdrowego systemu gospodarczego czy też demokracji, wojny prewencyjnej, systemu podatkowego i wydatków publicznych, nowych form własności i temu podobnych kwestii. Do tej pory brakowało pełnego narzędzia konsultacji w tej dziedzinie. Mam nadzieję, że tę pustkę skutecznie zapełni nasze kompendium.
Prezentacja Kompendium Nauki Społecznej Kościoła była pierwszym punktem rozpoczętej dziś w Watykanie sesji plenarnej Papieskiej Rady Justitia et Pax. Jej obrady są poświęcone działalności duszpasterskiej Kościoła od Soboru Watykańskiego II po dzień dzisiejszy. W czasie sesji szczególny nacisk zostanie położony na aktualność soborowego dokumentu Gaudium et Spes w dziedzinie globalizacji gospodarki, demokracji politycznej, wojny i pokoju. Kardynał Renato Martino zapowiedział wydanie przez Papieską Radę Justitia et Pax słownika praw człowieka oraz dyrektorium duszpasterstwa społecznego. Rada otworzy także swój niezależny portal internetowy.
Anglikańska diecezja Rochester obchodzi w tym roku 1400-lecie konsekracji świętego Justa. Ten pierwszy biskup Rochester, a następnie jeden z kolejnych arcybiskupów Canterbury, należał do grupy mnichów wysłanych na samym początku VII wieku przez papieża Grzegorza Wielkiego do Anglii. Wspomogli oni pracę misyjną prowadzoną tam już od kilku lat przez pierwszego arcybiskupa Canterbury, Augustyna. W roku 604 Augustyn udzielił Justowi święceń biskupich.
Z okazji przypadającej obecnie rocznicy tego wydarzenia 80-osobowa pielgrzymka Anglikanów udała się z Rochester do Rzymu, miasta, z którego przybył ich pierwszy biskup. Zostali oni przyjęci przez Ojca Świętego. Wstępujecie, powiedział papież, w ślady świętych Augustyna z Canterbury i Justa. Mój wielki poprzednik, święty Grzegorz, posłał ich, by głosili w waszym kraju Ewangelię. Niech wasza podróż będzie okazją do duchowego ubogacenia. Niech was zachęca do trwania na drodze ku pełnej jedności. Na Malcie zakończył się Międzynarodowy Kongres Kapłanów. W studiu jeden z uczestników, ksiądz Teodor Suchoń z Katowic. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
1000 księży w jednym miejscu. Jak to wszystko dało się pogodzić?
Oczywiście wszystko jest zasługą opera Romana Pellegrinaggi, którzy doskonale, mając doświadczenie, przygotowali wszystko. Począwszy od miejsca mieszkania, poprzez przewozy, bo jeździliśmy po całej Malcie, poprzez czas odpoczynku, również konferencje, które odbywały się w Śródziemnomorskim Centrum Kongresowym, także poprzez spotkania indywidualne. Wszystko było bardzo zsynchronizowane i ułożone.
Niektórzy z polskich księży stali się bohaterami spotkania, zanim na nie dotarli.
7 kapłanów przypłynęło pod żaglami. Byli prawie jak święty Paweł, który również przypłynął na Maltę i tam jakiś czas potem przebywał. Zrobili wielką furorę.
Proszę księdza, przejdźmy do meritum, tematyka spotkania.
Tematem tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Kapłanów było kapłan promotor świętych w nowym milenium. A więc kapłan, który sam ma być święty i wskazywać na świętego, którym jest Chrystus. Sam się uświęcać, a również pociągać do Chrystusa poprzez siebie.
Proszę księdza, powołanie do świętości jest powołaniem powszechnym. Tam byli kapłani z 80 krajów. Drogi do realizacji tego powołania mogą być różne. Czy coś po obradach zostało, uderzyło, zaskoczyło?
Każdy dzień słuchaliśmy konferencji. Były to konferencje pokazujące duchowość kapłana, a więc konferencja dotycząca kapłaństwa w oparciu o wzór Trójcy Świętej. Duchowość kapłańska w oparciu o Jezusa Chrystusa. Również kapłan, który otrzymuje Ducha Świętego i mocą Ducha Świętego głosi Chrystusa. A także Maryja, jako ta doskonała ikona świętej osoby, która zrealizowała wezwanie, pozwoliła Duchowi Świętemu ogarnąć siebie, pozwoliła Jezusowi Chrystusowi zamieszkać w sobie i potem realizowała plan Jezusa Chrystusa. A więc to są takie zasadnicze idee, które ciągle są aktualne dla nas, kapłanów. Mamy realizować swoje kapłaństwo nieustannie, będąc związanymi z tym źródłem, którym jest nasz Bóg.
Gdybyśmy tak pokrótce chcieli powiedzieć, bardziej to było studium duchowości, czy bardziej to było dzielenie braterskie?
Z jednej strony była to formacja intelektualna, ponieważ codzienne przedpołudnie to były 2 wykłady. Po południu natomiast było to bardziej nastawione na taką formację duchową, dlatego też sprawowaliśmy, celebrowaliśmy sakrament pokuty. Nie da się urzeczywistniać świętości bez spotkania z miłosierdziem Boga. Dlatego pierwszy dzień, sakrament pokuty, abyśmy potem mogli przez kolejne dni żyć w łasce uświęcającej, mocą tej łaski. Również formacja duchowa kapłana polegała tam na codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zresztą jest to wymowne, dlatego że nasz kongres odbywał się dzień po rozpoczęciu roku eucharystycznego. Również kontemplacja Jezusa Chrystusa w tajemnicach Różańca Świętego, również poprzez zawierzenie siebie całkowicie Jezusowi. Było to w ostatnim dniu naszych spotkań międzynarodowych.
Były, słowem, wykłady, była modlitwa. Czy był czas na dzielenie się jakieś braterskie?
Oczywiście ta różnorodność kapłanów pozwoliła na dzielenie się doświadczeniami duszpasterskimi, zarówno z kapłanami, którzy przybyli z Afryki, z Ameryki, byli także kapłani z Chin, z Palestyny, z Izraela, z Kazachstanu. Rozmowa z tymi ludźmi doskonale pokazuje powszechność kapłaństwa, a równocześnie wspólną troskę o dzieło Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie.
Co najbardziej zostało po tygodniowych obradach?
Mnie najbardziej uderzyła konferencja ojca Raniero Cantalamessy. Wykład, który miał wygłosić, dał wszystkim na piśmie, zresztą wszystkie wykłady były w różnych językach na piśmie, to jednocześnie przeprowadził z nami w czasie swojej konferencji ewangelizację. Tekst Dziejów Apostolskich posłużył za źródło do wykładu, a potem była modlitwa w oparciu o hymn do Ducha Świętego, konkretne o zawierzenie. Tu i teraz jestem dla Chrystusa, a więc nie tylko było to jakieś teologiczne, intelektualne rozważanie, ale konkretna modlitwa, także w czasie konferencji. Dla mnie zawsze jest to przykład takiego nauczania kerygmatycznego, kiedy trzeba tak głosić Chrystusa, aby słuchacz tu i teraz mógł odpowiedzieć i był niejako zobowiązany odpowiedzieć na to wezwanie, które zostaje mu głoszone.
Po tej refleksji, która zakończyła się już przedwczoraj, dzisiaj uczestnicy wracają do domu. Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie strasznie szerokie, a zarazem bardzo konkretne. Jaki ma być ksiądz w dzisiejszej Polsce?
Ksiądz zawsze musi być świadomy, że jest kruchym naczyniem. Dzisiaj to w Polsce szczególnie widzimy, kiedy media podejmują, podchwytują wszystkie słabości. To jest ludzkie. Musimy być tego świadomi. Dlatego sakrament pokuty, dlatego to ciągłe nawracanie. Ale równocześnie, tak jak święty Paweł, kapłan musi być świadomy, że ma skarb, że ma Ewangelię, że ta Ewangelia czyni go człowiekiem mocnym, że ta Ewangelia czyni go właściwie nie tylko formatorem świętych, ale także, że ta Ewangelia czyni go przewodnikiem ludu. Nie sam z siebie, ale dzięki temu, że została mu dana Ewangelia i że tą Ewangelię przyjmuje codziennie na nowo z drżeniem serca, z lękiem, ale przyjmuje ją z ufnością, że jeśli Pan mnie wybrał, to będę mógł również to zadanie wypełnić. To jest, myślę, taka podstawowa rzecz dzisiaj dla kapłana w Polsce.
Serdecznie Bóg zapłać. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem był ksiądz Teodor Suchoń, uczestnik zakończonego na Malcie Międzynarodowego Kongresu Kapłanów, pracujący w archidiecezji katowickiej. No właśnie, gdzie?
W Rybniku, Chwałowicach, u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
W Rzymie zakończyło się 5. Międzynarodowe Sympozjum Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii. Ojciec Stanisław Tasiemski rozmawiał z jego uczestnikami Anną Ostaszewską oraz księżmi Zenonem Uchnastem i Romualdem Jaworskim.
Celem spotkania była integracja tych środowisk, które poszukują nowego widzenia człowieka z punktu widzenia psychologii i antropologii chrześcijańskiej. Chodziło o takie tworzenie psychologii, która zakłada istnienie Boga, uwzględnia jego rzeczywistość i chce podjąć refleksję nad zjawiskami takimi jak zaburzenia, ale także i świętość. Wielu psychologów uważa, że religia sprzyja zaburzeniom psychicznym. Inni znowu mówią, że dobre życie religijne jest gwarantem zdrowia psychicznego. Okazuje się, że aby rozstrzygnąć ten spór, który sięga korzeniami do poglądów Freuda czy Junga, trzeba odwołać się do różnych typów religijności. Jeżeli ktoś dobrą religijność w sobie tworzy, głęboką, wtedy ta religijność może być też podstawą, bazą, na której rozwija się zdrowe życie psychiczne. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z fałszywym obrazem Boga, jakimś fanatyzmem, może to prowadzić także do zaburzeń psychicznych. I właśnie spotkanie zarówno psychologów, jak i psychiatrów, traktowanie religii jako dialogowego kontaktu między Bogiem i człowiekiem, stwarzało szansę poważnego potraktowania tych tematów.
Anna Ostaszewska. Nasze badania i praktyka wskazują, że problemy psychiczne często rzutują na to, jaki mamy obraz Boga i jak wygląda nasza religijność. I wtedy rozwiązanie problemów psychicznych, uporządkowanie sfery psychicznej ułatwia działanie łaski w człowieku. A z drugiej strony mamy doświadczenie takie, zwłaszcza w psychoterapii, że psychoterapia prowadzona w zgodzie z duchowością chrześcijańską daje efekty znacznie szybciej i znacznie głębsze.
Ksiądz Zenon Uchnast. Główne akcenty, które padają i które wracają, to jest psychologia religijności człowieka. Człowieka, który jest osobą religijną, która jest osobą, która chce świadomie otworzyć się i współdziałać z posłannictwem, jakie otrzymuje od Boga. Stąd też wyakcentowanie w tym podejściu takim bardziej personalistycznym, chrześcijańskim, racjonalność człowieka, jego odpowiedzialność i jego poczucie wezwania do spełnienia pewnych zadań, które odczytuje w swoim religijnym przeżyciu. Można by powiedzieć zatem, że religijność pozwala mu zintegrować osobowość. Wręcz odczytują właśnie pogłębienie sensu życia, otwarcie się na wyższe wartości, które są wyzwaniem życiowym, jak również mobilizacją do takiego doskonalenia i rozwoju swojego człowieczeństwa.
To, co jest istotą podejścia chrześcijańskiego w rozumieniu tych środowisk, które się spotkały, to jest połączenie człowieka jako jedności łączącej w sobie sferę fizyczną, psychiczną i duchową.
Pracując konkretnie z ludźmi, stajecie Państwo przed sytuacją, w której komuś trzeba doradzić. To jest Twoje miejsce, to nie jest Twoje miejsce. Jak masz się przygotować do tego, żeby stworzyć dobrą rodzinę, czy się nadajesz do tego, żeby podjąć życie zakonne, życie kapłańskie,
Może powiem o takich naszych doświadczeniach z pracy naszych placówek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Mamy ośrodek w Warszawie na ulicy Bednarskiej, gdzie udzielamy pomocy także i osobom duchownym, które czasami kryzysują w powołaniu, nieraz szukają odpowiedzi, czy to jest ich miejsce. Czasami radzą się przed wstąpieniem do seminarium. Nasz oddział poznański specjalizuje się w pomocy klerykom, a także osobom konsekrowanym, którzy wywodzą się z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. Oni muszą przepracować symptom dorosłych dzieci alkoholików w sobie i mamy specjalny program, który pomaga im dojrzeć psychicznie, żeby nie zostawiać nierozwiązanych problemów ze sfery psychicznej, które by później rzutowały na służbę w kościele. Prowadzimy również badania kleryków, kandydatów do seminarium. Ja prowadzę w Płocku Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia i robimy badania kleryków psychologiczne, które umożliwiają im poznanie siebie. Jeżeli ktoś pozna siebie, łatwiej mu wtedy pracować, zwłaszcza w tym obszarze formacji ludzkiej.
W celu kształcenia psychologów i psychoterapeutów prowadzimy od 8 lat w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Polsce tak zwane studium psychoterapii oraz też studium poradnictwa, counselingu, gdzie kształcimy zarówno w zakresie psychoterapii rozumianej po chrześcijańsku, jak i w zakresie duchowości, ponieważ wiedza z duchowości jest bardzo potrzebna psychologom. Minimum wiedzy jest konieczne do tego, żeby służyć innym ludziom w ich rozwoju.
Psychologia stara się być bardzo empiryczna, jak również z racji pewnych historycznych jest bardzo naturalistyczna. W związku z tym bezpośrednio i deklaratywne nawet uznanie nie tylko że miejsca, ale i znaczenia wymiaru religijnego, wartości chrześcijańskich, wartości religijnych jest znaczące i wręcz wprowadza taki pewien pokój wewnętrzny u uczestników takie poradnictwa psychologów chrześcijańskich, którzy są wrażliwi na te problemy.
I znaczenie ma również, to podkreślamy w naszym kształceniu, osobista relacja psychoterapeuty z Panem Bogiem, ponieważ w procesie terapeutycznym przed Bogiem mamy dwóch klientów. Jest ten terapeuta i pacjent, oni są oboje przed Bogiem i oboje są w jakiejś relacji do Boga. Do nas przychodzą ludzie z wszystkimi możliwymi problemami, także dotyczącymi rodziny, kryzysów małżeńskich. Także, trzeba to podkreślić, przychodzą do nas ateiści. I zadaniem psychologa, psychoterapeuty jest dostosować się do tego miejsca, w którym aktualnie przebywa dany człowiek, który potrzebuje pomocy. My mamy służyć człowiekowi ku jego rozwoju, niezależnie od tego, w jakim miejscu, czy z jakiego miejsca w stronę rozwoju ten człowiek rusza.
W czym Państwu pomogło to spotkanie rzymskie? Jakie nowe perspektywy, jakie nowe decyzje, może jakieś nowe spojrzenie na uprawianą dyscyplinę?
Może zwrócę uwagę na wstępny nawet program naszego spotkania. To było przygotowanie pewnej już publikacji wspólnej członków całego już zespołu z tych różnych środowisk w zakresie problematyki antropologii chrześcijańskiej. Do określenia jej miejsca, znaczenia i głównych podstawowych problemów dla właśnie użytku tejże psychologii uprawianej przez psychologów chrześcijańskich.
Dodatkowo ciekawy temat wprowadziła dyskusja o koncepcji psychoterapii chrześcijańskiej, czy jest dyskusja, czy ona jest w ogóle możliwa. I jednym z wniosków jest postulat dalszej pracy nad rozwijaniem koncepcji osoby. Kim jest osoba i na czym polega rozwój osoby? Tym się będziemy zajmowali na następnym sympozjum w Londynie.
Stroną praktyczną tego spotkania była również propozycja utworzenia strony internetowej, na której będziemy propagowali nasze myśli. To też miła perspektywa, że myśli psychologów chrześcijańskich będą obecne w internecie.
Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Naszymi gośćmi byli pani Anna Ostaszewska, ksiądz Romuald Jaworski i ksiądz Zenon Uchnast, członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Psychologów w Polsce.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.